Jest piątek, więc będziemy łączyć się z naszym gościem, rozmawiać o zimowych strategiach naszych polskich ssaków. Bardzo ciekawy temat związany z przyrodą, z obserwacją przyrody. Na ten temat będzie nam mówił pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Już jest razem z nami. Zgadza się, panie Marianie?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniamy się, pozdrawiamy. Zimowe strategie naszych ssaków to temat. O jakich ssakach w związku z tym, panie Marianie, będziemy mówić? No i czy w przypadku zwierząt możemy mówić o strategii? Nieraz mówimy o człowieku, jest wielkim strategiem. A jak jest z ssakami, ze zwierzętami?
No to takie popularne słowo ostatnio, często w literaturze, ale także w prasie, popularne i różne są strategie, także w przyrodzie, czyli po prostu sposoby na przetrwanie, rozwiązanie jakiegoś problemu, czy wykorzystywanie po prostu w czasie swojego życia. Są strategie wędrówkowe, ale także właśnie sposoby na przetrwanie zimy. Kilka tygodni rozmawialiśmy już o pierwszych ssakach. Ostatnie tygodnie były poświęcone ptakom. Wcześniej rozmawialiśmy o tych gatunkach, ssaków występujących u nas, które między innymi zasypiają na krócej lub dłużej. Jak się do tego przygotowują, o borsuku, o jeżu, o popielicowatych, o gatunkach, które gromadzą zapasy, z których zimą korzystają. Dzisiaj dalsza część rozmowy na temat ssaków i dzisiaj byśmy chcieli powiedzieć o trzech takich gatunkach, które są rozpowszechnione, ale mało znane, może z wyjątkiem bobra. Chcielibyśmy powiedzieć coś na temat łasicy, gronostaja i bobra. Jak właśnie one przygotowują się do zimy, czy też jak spędzają zimę, bo to nie zawsze jest przygotowanie, ale choć w zasadzie to można powiedzieć, bo jeśli nie gromadzą zapasów, to następują w ich wyglądzie, następują zmiany między nimi ich wyglądu, które też pozwalają im na przetrwanie srogiej czy śnieżnej zimy. To, że zimy są teraz łagodniejsze, to może im oczywiście sprzyjać. Choć nie wszystko, zimy są łagodniejsze, ale za to by śniegu mało wody, co z kolei dla bobra nie jest rzeczą dobrą, czy nie jest to dobra informacja. Może zacznijmy od łasicy. Nazwa łasicy jest znana pewnie większości z nas, gdzieś z literatury, czasem z bajek. Natomiast same zwierzę to być może gdzieś w jakichś ogrodach zoologicznych są prezentowane. Częściej możemy zobaczyć ją na ekspozycji muzealnej. Nie zawsze tak dobrze przygotowanej, jak powinno być preparowane, jak wygląda w rzeczywistości. Łasica jest naszym najmniejszym ssakiem drapieżnym i jednocześnie najmniejszym ssakiem drapieżnym świata. To jest bardzo ważna informacja w kontekście długiej i mroźnej zimy. Długość ciała samców sięga od 11 do 23 cm, tu w tej części północnej. Na południu są one trochę większe. Nawet rekordowo do 40 cm, ale my mówimy tu o naszych. Natomiast samice są jeszcze mniejsze. Ich długość ciała, bez ogona oczywiście, ogon mają dość krótki, od 11 do 19 cm. I bardzo ważne, masa ciała samców to od 30 do 150 gram, samic od 23 do 70 gram. No więc jak sobie tak uzmysłowimy, ile to jest na przykład 100 gram cukierków, więc jest to bardzo niewiele. Kształt ciała wydłużony, krótkie kończyny, mała główka, niewielkie uszy, zwierzę bardzo zwinne, krótki ogonek, zwierzę bardzo zwinne, szybkie, z krótką, dość gęstą sierścią. No i już te proporcje, czyli nic, mała masa ciała, wydłużone kształty, czyli duża powierzchnia ciała, z której ucieka ciepło, sprawiają, że Łasica zimą ma duży problem. Oczywiście, żeby normalnie funkcjonować, musi dużo jeść, ma dość wysoki stopień przemiany materii, a to z tego powodu, że przy tych swoich niekorzystnych proporcjach ciała, tej dużej powierzchni ciała przy tej małej masie, traci bardzo dużo ciepła, a na dodatek jej futerko nie może być takie długie jak lisa, jenota, niektórych innych łasicowatych, na przykład nawet kuny, ponieważ główną zdobyczą łasicy w okresie zimowym są drobne gryzonie, które drapieżnik ten chwyta w ich własnych korytarzach. Więc gdyby futerko było grube, wtedy łasica nie mogłaby do tych korytarzy wchodzić. No stąd są to takie poważne ograniczenia. Podobnie łasica też nie może zgromadzić jak borsuk czy jeż dużych ilości tłuszczu, które też zimą mogłaby korzystać. Stąd jest to zwierzę o takim bardzo intensywnym trybie życia, choć niestety krótkim. Ta wąska specjalizacja, oczywiście mówię tutaj o zimie, że są to głównie drobne gryzonie, latem, kiedy oferta pokarmowa jest znacznie większa, jej ofiarą padają także drobne ptaki, owady. Zimą niestety są to tylko gryzonie i kiedy gryzoni jest dużo, kiedy są dobre warunki, wówczas łasica potrafi nawet przygotować zapasy znajdowane w schronieniach łasicy, a tymi schronieniami są właśnie nory ich jej ofiar, czyli gryzoni. Po kilka sztuk upolowanych gryzoni w okresie zimowym, kiedy są niskie temperatury, to jest po prostu taka spiżarka na trudne dni. Zimą łasica aktywna jest bardzo, bardzo krótko, ponieważ w czasie polowania traci bardzo dużo energii. Jeśli na przykład są lata ubogie, kiedy gryzoni jest niewiele, wystarczy, że dwa dni bez sukcesu mogą zadecydować, że po prostu zwierzę drapieżnik ginie po prostu z głodu. No stąd są to takie konsekwencje tej wąskiej specjalizacji, ale gdy pokarmu jest dużo, łasice mogą zamiast raz, ale nawet w ciągu roku dwukrotnie odchować potomstwo. I zdarza się też, czy to jest przyjęte u tego gatunku, że młode samice dojrzewają bardzo szybko i mogą jeszcze tego samego roku, w którym się urodziły, wydać swoje potomstwo. Czyli w bardzo dobrych warunkach gatunek ten może mocno zwiększyć swą liczebność. Niestety, kiedy przychodzi kryzys, gryzoni jest mniej, również pada ofiarą tego i liczebność łasic mocno się wówczas zmniejsza. Bardzo interesującym przystosowaniem do zimy jest okresowa zmiana barwy futerka. To dotyczy i łasicy, i gronostaja, o którym powiem zaraz kilka słów. To są gatunki podobne, ale o różnej wielkości. Gronostaj jest znacznie większy. Barwa futerka normalnie w okresie wiosenno-letnim jest brązowa. Brązowy jest cały grzbiet, ogon, boki ciała, tylko spód jest biały. Kiedy następuje zmiana długości dnia, rozpoczyna się linienie, wyrastają nowe włosy i w tych okolicach, gdzie jest zimno, niska temperatura wyzwala mechanizm hormonalny, który powoduje, że wyrastają włosy o białej barwie. No i między innymi w normalnych porach, kiedy są silne przymrozki jesienią, zwłaszcza w Polsce północno-wschodniej, w górach, łasice zimą stają się całkowicie białe, nie ma nic czarnego. To są barwy ochronne, które chronią tego małego drapieżnika przed innymi drapieżnikami, nie tylko czworonożnymi, ale także ptakami drapieżnymi, których łasica pada często ofiarą. Kiedy spadnie śnieg, kiedy śniegu jest więcej, łasice w zasadzie cały okres zimy spędzają w tych korytarzach podśnieżnych swoich ofiar, gryzoni, wtedy mogą czuć się bezpieczne. Zresztą wykorzystują, kiedy nie ma śniegu, no to też wykorzystują osłony terenowe, czyli różnego rodzaju, a ponieważ no, nie powiedziałem, gdzie występują. Występują często w naszym bliskim sąsiedztwie, a więc zamieszkują różnego rodzaju nieużytki, bardzo lubią sąsiedztwo wód, występują w lasach, lubią śródleśne łąki, torfowiska porośnięte pórzycami, zadrzewienia, obrzeża dróg. Kiedyś w pobliżu dróg często się je spotykało, teraz troszkę gorzej, bo wiele z nich pada właśnie ofiarami, między innymi także pojazdów. I tak właśnie wygląda ta strategia naszych najmniejszych ssaków drapieżnych, czyli zimą stają się całkowicie białe, kiedy mamy teraz temperatury łagodniejsze, wówczas tylko część futerka może stać się jasna i nie wszędzie w okresie zimowym, nie w każdej części naszego regionu czy też Europy łasice zimą mogą być białe. Kiedy jest chłodno, mroźno, to znaczy kiedy temperatury są niskie, wówczas to przystosowanie w pełni jest realizowane i łasica w okresie zimowym staje się biała. Potem wiosną oczywiście następuje znów powrót do tych barw tradycyjnych, czyli brązowej barwy futerka, w większości ciała tylko spód pozostaje biały. Łasice, choć są rozpowszechnione, rzadko je widujemy, ponieważ są to zwierzęta bardzo skryte, bardzo szybkie. Ja przebywając bardzo często w terenie, widziałem zaledwie kilka razy, najczęściej to jak przebiegała mi gdzieś przez drogę. Normalnie ten mały ssak znakomicie ukrywa się w trawach, w tużycach, co i tak nie zawsze go chroni. Ornitolodzy, którzy badają pokarm ptaków drapieżnych, wiedzą, że nierzadko padają one ofiarami, między innymi orlika krzykliwego, to jest taki duży, mało znany orzeł, przedstawiciel orłów właściwych, i właśnie polując nad ponami, łąkami, nierzadko udaje mu się też upolować właśnie łasice. Ale oczywiście to nie jedyna przyczyna, która powoduje spadek liczebności łasic, to jest drapieżnictwo, to jest brak pokarmu. Często zdarzające się lata z niewielką ilością gryzoni. W rezultacie zwierzę to żyje, jak już wspomniałem, bardzo intensywnie, ale niestety krótko. W pierwszym roku ginie duża część młodych, do 90 nawet procent. Zaledwie 1% zwierząt dożywa drugiego roku życia, także ta średnia wieku jest bardzo, bardzo niewielka. Bardzo podobnym drapieżnikiem jest gronostaj. Jest on od łasicy wyraźnie większy i odróżnia się, barwy ma podobne, ale odróżnia się czarnym końcem ogona. Gronostaje kojarzymy z reguły z pelerynami, między innymi rektorów uniwersytetów. To właśnie rektorzy mieli peleryny z gronostaji, z tymi właśnie czarnymi końcówkami ogona. Jest to ssak, który zasiedla podobne środowiska jak łasica. Bardziej unika lasów. Jeśli chodzi o lasy, to przede wszystkim ich skraje. Bardzo lubią gronostaje zamieszkiwać tereny podmokłe, więc doliny rzeczne z tużycowiskami. Bardzo lubią obrzeża zbiorników wodnych, stawów, jezior. To są środowiska, w których żyją większe gryzonie, takie jak na przykład karczowniki, wcześniej piżmaki, ale także norniki, które służą za główny pokarm w okresie zimowym dla tego drapieżnika. W okresie wiosenno-letnim ta baza żarowa gronostaja jest dużo większa, to są także ptaki. Tam, gdzie występują, czasem są to jakieś małe zające. Gronostaj znakomicie biega, jest bardzo szybki, podobnie jak łasica. Cały czas w zasadzie duża część dnia w okresie wiosenno-letnim to jest poszukiwanie pokarmu, zagląda pod każdy kamień, zagląda do każdej norki. No i jeśli spostrzeże zdobycz, reaguje błyskawicznie, jednym ugryzieniem zabija właśnie gryzonia. Ale w okresie zimowym, podobnie jak przy łasicy, kiedy te koszty polowania też przy tych dużych proporcjach, niekorzystnych proporcjach są bardzo wysokie, koszty energetyczne, Gronostaj musi w ciągu dnia, podobnie jak łasica, zdobyć mniej więcej około 1/3. To znaczy musi zjeść tyle, ile pochłania 1/3 pokarmu swej wagi. To jest bardzo, bardzo wysoko. No i nawet w przypadku tego już większego od łasicy drapieżnika, podobnie również 2 dni bez sukcesu łowieckiego mogą grozić śmiercią.
A zatem znamy już te strategie zimowe naszych ssaków. Może jeszcze 2 zdania na temat nietoperzy, które spędzają u nas zimę.
Tak, jeszcze chciałem powiedzieć jedno zdanie o bobrach.
Może o bobrach, dobrze.
Może mi się uda. Bobry żyją, tworzą rodziny, w których są oczywiście rodzice, dzieci z tegorocznego sezonu, dzieci z poprzedniego roku. Często taka rodzina liczy sobie 6 osobników. Rodzina jest mocno ze sobą związana. Bobry zimy nie przesypiają, w przeciwieństwie do wielu innych gryzoni, natomiast oczywiście odbudowują rezerwy tłuszczu i przede wszystkim bardzo porządnie przygotowują się do zimy. Na czym te przygotowania polegają? Oczywiście stałym obowiązkiem to jest troska o tamy, o wysoki poziom wody, który uniemożliwia dostanie się do żeremia, do którego wejście, czy do nor, wejście do tej komory mieszkalnej w przypadku nor, natomiast do żeremia jest zawsze pod wodą. No i późną jesienią bobry już pamiętają o zimie, gromadzą zapas pokarmu w tak zwanych magazynach. Ten pokarm to są ścięte gałęzie, czasem jakieś nawet troszkę większe, średniej wielkości konary, odległości nawet do 3 metrów. Różnej długości te gałęzie są. Jest to taka konstrukcja, która jest, tak jak wszystko u bobrów, robiona po inżyniersku. Tam, gdzie bobry żyją nad rzekami, jest ona bardzo zwarta po to, by ma kształt taki opływowy, po to, by nurt wody jej nie porwał. Początek magazynu rozpoczyna się tuż przy wejściu do nory. No i w naszych warunkach stereolodzy tutaj wykazali, że bobry gromadzą około 30 metrów sześciennych, taka rodzina bobrów gromadzi około 30 metrów sześciennych tych gałęzi. W Rosji, w Ameryce Północnej, gdzie zimy są znacznie dłuższe i surowsze, taki magazyn może liczyć sobie nawet, zawartość takiego magazynu to może być nawet 150 metrów sześciennych gałęzi. W naszym przypadku to preferowane gatunki to są drzewa liściaste o miękkim drewnie i miękkiej korze, przede wszystkim wierzby, ale także brzoza omszona, to jest osika, to są olchy. Gałęzie są tak w magazynie ułożone, że bobry łatwo z nory wychodząc chwytają za tę część odciętą i wciągają do swojego pomieszczenia. Tam po prostu służy to im za pokarm. Także taka zimowa strategia bobrów to jest po prostu taki letarg, spanie, przebywanie w tej jednej z 2 komór w żeremiu. Cała rodzina jest w tym samym pomieszczeniu i aktywne są, kiedy są silne mrozy, tylko przez 2 godziny wtedy właśnie wypływają pod wodą, biorą z pod wody, wyciągają część tej gałęzi, która danego dnia posłuży im za pokarm. A kiedy jest odwilż, ostatnio mamy takich zim wiele, stają się aktywne, wychodzą na powierzchnię, pływają, jeśli ciek nie jest zamarznięty, bądź przemieszczają się po cienkim lodzie. Dbają o to też, żeby nie wszystko zamarzło, żeby można było przepływać. No niestety ten rok nie jest dla bobrów dobry, ponieważ znów mamy suszę i mamy jesień. Deszczyki się pojawiają, takie bardzo skromne, powiedziałbym. Lato było suche, nie było poważnych opadów, więc w wielu zbiornikach, przynajmniej tu w Polsce Północno-Wschodniej, woda bardzo mocno opadła. Niedawno oglądałem pod Olsztynem taki właśnie problemy Bobrzej rodziny na takim śródpolnym bagnie, mocno zarośniętym wierzbami. Woda prawie znikła, widać odkryte powierzchnię mułu i tam na tym blisko wejścia do nor bobry składają te gałęzie wierzbowe, osikowe. No tu nie ma drapieżników. Niestety na terenach leśnych czy takich mniej zaludnionych wykorzystują to wilki i wtedy, gdy bobry po prostu wychodzą do bardziej oddalonych od wody zakrzaczeń, z których korzystają, czy do magazynów, które nie są pod wodą, wówczas mogą paść ofiarą drapieżników. No cóż, taka jest przyroda, także problemy mają wszyscy. Nie tylko my, ale bobry z tej właśnie aury, z tego powodu, że jest niski poziom wody, mają dużo różnych kłopotów. No i jeszcze może dwa słowa o nietoperzach. Te, które u nas zostają, kilka gatunków bardzo chętnie zimuje w piwnicach wiejskich. Także tu jest taka prośba, często schodzimy do piwnicy, coś tam wybrać i patrzymy, wisi sobie na suficie, gdzieś w rogu nietoperz. Jak mamy szczęście, to może być nawet kilka nietoperzy. Pamiętajmy, żeby nie oświecać ich, nie dotykać, one żadnej szkody nam nie przyniosą, nie korzystają z tych magazynów, z naszych zapasów, które są w piwnicy. Spokojnie, pozwólmy im tam dotrwać do wiosny. Czasem się zdarza, że kiedy się troszkę ociepla, one zimą stają się też aktywne, przemieszczają się do innych pomieszczeń, tak żebyśmy się za bardzo nie martwili, że coś je zjadło, na pewno gdzieś są w sąsiedztwie, a jeśli się do piwnicy dostały, to wiosną tak samo piwnicę opuszczą. Pamiętamy z dzieciństwa taką właśnie sytuację, z zaciekawieniem, z latarką oglądałem takiego nietoperza, no oczywiście bez żadnego dotykania i bez nachalnego przechodzenia, spokojnie doczekał marca i w marcu znikał. Zimował w piwnicy przez kilka lat z rzędu.
Dziękuję bardzo. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Nasz gość. O zimowych strategiach naszych ssaków rozmawiamy. Nietoperz to też ssak, nie ptak, wbrew nieraz temu, co niektórzy z nas myśleli. A zapraszam Państwa do rozmów z panem kierownikiem. Pan Marian jest do Państwa dyspozycji jeszcze przez kilka minut. Numery 56 655 2355, Polska Północna, 655-2356, Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Zagranica 0048-56-655-2333 i 655-2366. Mówiliśmy dzisiaj o bobrach, łasicach, gronostajach i nietoperzach. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Cześć Boże.
Mówi Teresa z Dolnego Śląska. Ja do pana, wiem, że pan jest ornitologiem, nie zwróciłam uwagi. Chodzi mi o to, czy pan mógłby mi powiedzieć odnośnie kun. To jest wprawdzie nie ornitologia, ale mam straszny kłopot. Rozmieściły się tak kuny na strychu, że nie możemy sobie dać rady. Brudzą. Przelewa się ten mocz do pokoi. Nie ma żadnego środka, żeby jakoś je przestraszyć. Włączyłam na tydzień radio na full, jak to młodzież mówi. Ryczało na całą okolicę. Nic ich nie odstrasza. Takie mamy kłopoty. Po balkonach brudzą. No pełno jest odchodów. Jak się ich pozbyć?
No tak. Mówiąc tutaj o pozbyciu się, myślimy o tych wszystkich sposobach, które są dozwolone, czyli humanitarne. Byłoby najlepiej, gdyby można było zastawić jakąś taką pułapkę, żywołówkę, do której kuna, miejmy nadzieję, zwabiona pokarmem, mogłaby wejść. No i wtedy trzeba byłoby ją trochę dalej wywieźć z jakiegoś kompleksu leśnego poza ten teren. Jeśli tych kun jest kilka, no to robota szykuje się troszkę poważniejsza. Innych sposobów w zasadzie nie ma. No, kuny nie lubią specjalnie zapachu terpentyny, ale to niemożliwe jest wysmarowanie całego strychu czy mieszkania terpentyną, bo wtedy państwo również tam nie wytrzymają. Jedyne co zostaje, to są te pułapki, żywołówki, no i trochę cierpliwości, i wtedy też trzeba często sprawdzać, by szybko po złowieniu zwierzaka po prostu przemieścić, wywieźć w inne miejsce, wypuścić gdzieś poza osiedlami, jakimś zadrzewieniu szypolnym czy na skraju lasu, trochę dalej, bo szybko mogłyby do nas wrócić, gdyby to było gdzieś tu blisko, a poza tym moglibyśmy też komuś zrobić prezent. Innego sposobu nie widzę.
Proszę pana, one się tak rozmnożyły, że bo ja mieszkam na wsi. W każdym gospodarstwie są. Z tym, że gospodarze mają jakieś tam komórki, jakieś tam stodoły, to już nie tak dokuczliwe. Tak. Ale nawet Byszczyca Kłodzka, bo ja mieszkam pod Byszczycą Kłodzką, to jest Dolny Śląsk, proszę pana, nawet w budynkach mieszkalnych się tak rozpleniły, że no po prostu nie mamy rady na nie.
To ja myślę oczywiście tylko i wyłącznie o budynku mieszkalnym, o takiej sytuacji, jak pani mówi, że nawet kuny mają taki ciekawy obyczaj, jak duża część łasicowatych, między nimi też borsuki, że mają tak zwane latryny, czyli swoje ubikacje, jakieś określone miejsce, kąt na strychu, gdzie się po prostu załatwiają, tam możemy znaleźć dużą liczbę odchodów, to w takich przypadkach oczywiście nie myślę tutaj o chwytaniu ich w stodołach czy gdzieś tam w oborach, bo to naturalnie to już jest bardzo, bardzo ciężkie, ale w przypadku domu no to można się na coś takiego pokusić. Myślę, że to mogłoby coś dać. Oczywiście mogliby państwo też pomyśleć o jakimś ewentualnie uszczelnieniu, chociaż to nie jest takie proste, bo ona potrafi odchylić dachówkę i przejść przez takie miejsca, gdzie normalnie człowiek nawet by tego nie przewidział.
Proszę pana, one idą po budynku do góry jak pająk. Wybijają dachówki. Jak my zasłaniamy to ich wejście, to znajdują inną dachówkę i wybijają i z powrotem są. Także nie mamy żadnego sposobu na nie.
Ja myślę, że trzeba wejść na stronę internetową. Możliwe jest kupno takich pułapek żywołówkowych.
To można kupić?
Tak, to można kupić, tylko oczywiście musimy tutaj postępować. Myślę, że państwo będą postępowali humanitarnie. Taką zastawioną pułapkę trzeba co jakiś czas sprawdzać. Nie można tego zostawić, bo tak sobie samopas na 3 czy 2 dni, bo zwierzę po prostu w stresie może tam w tej pułapce zejść. Tak, I po prostu jeśli się uda ją złowić, to po prostu trzeba wywieźć jak najdalej od miejsca swojej posesji. No innego rozwiązania nie widzę. Wszystkie inne są niehumanitarne i zabronione.
No oczywiście, ja nic im nie zrobię, bo przecież nawet nie mam takich środków. Ale
nie,
proszę pana,
ale sobie wyobrażam też przy takiej ilości kun, jak nie ma pewnie tam ptaków, bo niestety kuna, która mieszka na strychu, no rozprawia się ze wszystkimi, ze szpakami.
Tak, znajduje piórka, znajduje piórka.
Nawet jaskółkami, także jeżyki, nic się przed kuną nie ukryje, a wspinają się znakomicie. No jest to jedyny naturalny wróg w naszych lasach, jeśli chodzi o kunę leśną, czyli tłumaka wiewiórek. No wspaniale, biegają po drzewach, przeskakują, także oba gatunki kun w ostatnich latach generalnie zwiększyły swą liczebność i co ciekawe, kuny leśne coraz częściej spotkamy w ogrodach, na obrzeżach miejscowości, nawet w zabudowaniach. I z drugiej strony kuny kamionki, które właśnie w sposób naturalny były związane z zabudowaniami, z siedzibami ludzkimi, spotyka się także na obrzeżach lasów. Także takie to zmiany.
Tylko moje kuny to są takie kochane, bo pełno wiewiórek jest, bo ja mieszkam w takiej niecce okolonej drzewami i świerkami i wszystkie wiewióreczki gonią sobie.
No to
także
pięknie.
Także ich nie łapią.
Jakoś...
Ale jakoś... wie pan, jaką mi szkodę robią? Mam zagonek taki, jestem starszą panią, już 89 lat. Mam troszeczkę truskawek. Przez noc wszystkie truskawki zjedzone.
Ale to wiewiórki czy kuny?
Kuny.
Kuny.
Kuny. Tak, kuny. Bo widzę, kuny. Jak ścieżki sobie robią ode mnie do ogródka.
Bardzo lubią owoce.
Tak,
w sierpniu
zjadają
ogrody, śliwki, gruszki, różne słodkie rzeczy.
Tak.
Ale zdaje się, że my już chyba kończymy. Musimy zejść
no,
na ceny.
No, ja rozgadałam się. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Do widzenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ale te rozmowy są tak pasjonujące, że to no, można by słuchać i słuchać to i rozmowy niedokończone takie pewnie na tematy przyrodnicze byłyby niezwykle ciekawe, zwłaszcza, że no, to jest nasze środowisko. W tym środowisku żyjemy pośród tych zwierzątek, ssaków, ptaków, które są wokół nas i ponieważ człowiek jest koroną stworzenia, więc właśnie o te ptaki, ssaki powinien również się zatroszczyć. Panie Marianie, to następne nasze spotkanie, wiemy już, czemu będzie poświęcone?
No, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w następnym spotkaniu powiedzielibyśmy sobie coś o zimowaniu ptaków wodno-błotnych.
O zimowaniu ptaków wodnych.
Ptaków wodnych. Mhm, tak,
wodnych, tak, wodnych. Zapraszamy też Państwa do tego, żeby wejść sobie na stronę Radia Maryja, tam porady ekologa, porady te przyrodnicze, rozmowy nasze są również rejestrowane i mogą Państwo się z nimi zapoznać, bo powiedziałbym, takie odcinki i spotkania z Panem Marianem no, są niezwykle, niezwykle ciekawe. Mnie przynajmniej wciągają, Panie Marianie, więc dziękuję za to spotkanie.
Cieszę się bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, był naszym gościem. Dziękuję także Państwu.